Chwała Panu Bogu. Przeczytałem ostatnio, bracia i siostry, taki werset z pierwszego listu apostoła Piotra i kiedy go przeczytałem, to tak pomyślałem o sobie i pomyślałem o nas, jako zboże, jako Bożym Kościele. Może odczytajmy z pierwszego rozdziału, ten werset jest naprawdę niesamowity, jest wspaniały i jest to werset, który odzwierciedla naszą wiarę i coś cudownego po prostu, co wydarzyło się w naszym życiu, że mogliśmy poznać Pana Jezusa. A jest to pierwszy rozdział pierwszego listu apostoła Piotra, werset 8. Mówi nam apostoł Piotr tak: tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Chwała Panu Bogu. To jest, uważam, bracia i siostry, myślę, że nie jestem w błędzie, że jest to coś, co odzwierciedla nasze życie. Ten jeden werset właśnie tak dosadnie pokazuje treść naszej wiary. W tego wierzycie, tego miłujecie, pisze apostoł Piotr. Tego miłujemy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Miłujemy tak, jak potrafimy. Pewnie, że chcielibyśmy jeszcze więcej i uczymy się tego, aby miłować Go z każdym dniem więcej i więcej. Ale miłujemy Go dzisiaj tak, jak potrafimy, chociaż Go nie widzieliśmy. Chociaż Go nie widzieliśmy, ale wierzymy w Niego. Chociaż go teraz nie widzimy. Podoba mi się to słowo teraz. Teraz go nie widzimy, ale jeszcze chwila. Jeszcze chwila i przyjdzie ten dzień, kiedy zobaczymy go twarzą w twarz i spotkamy się razem z nim. Chwała naszemu Panu. Czyli wierzymy w niego, miłujemy go i co jeszcze? Mówi Słowo Boże, weselimy się i radością niewysłowioną i chwalebną. To jest ta radość, która właśnie płynie z nieba, która rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, którą wnosi właśnie obecność Ducha Świętego. Tą radość nie jak świat właśnie, ale tą radość niebiańską, którą możemy przeżywać już tutaj właśnie, pielgrzymując na tej ziemi. Czyli miłując naszego Pana, wierząc w Niego i cieszymy się, radujemy się tą niewysłowioną radością, że mamy zbawienie, że mamy nadzieję, że mamy życie wieczne. Ale o radości mówi Słowo Boże też dwa wersety powyżej. Ten sam, że list i pisze apostoł Piotr takie słowa w wersecie 6, które już mniej mogą nam się podobać. Które już trochę mniej mogą nam się podobać, bracia i siostry. Co takiego apostoł Piotr pisze? Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To są wersety, które poprzedzają ten werset, który przed momentem czytaliśmy. Ale to są te dwa wersety, które mówią też o swego rodzaju radości. Weselcie się, pisze apostoł Piotr, pomimo tego, że teraz na krótko, gdy trzeba. Nie bez potrzeby. W naszym życiu przychodzą różne próby i doświadczenia. Nie bez potrzeby się one dzieją, nie bez potrzeby one mają miejsce. Ale Słowo Boże mówi, że wtedy, gdy trzeba, Pan Bóg właśnie dopuszcza, aby one miały miejsce i one mogą nas zasmucać. One mogą powodować w naszym życiu smutek, bo kiedy jest się doświadczanym, to nie jest się już wtedy takim wyrywnym do tego, aby okazywać na zewnątrz wielką radość. Kiedy jest się doświadczanym, kiedy jest się dociskanym, kiedy przeżywa się jakiś strach czy zwątpienie, no to radość jest jedną z ostatnich rzeczy, o których się wówczas myśli. Słowo Boże mówi, abyśmy się mimo wszystko weselili, abyśmy mimo wszystko się radowali, czyli musimy tutaj zetknąć się właśnie z tym Słowem. Ono musi stać się w naszym życiu żywe, że są takie momenty w naszym życiu, a może i często one mają miejsce, że człowiek musi zaprzeć się samego siebie, postąpić czasem wbrew właśnie sobie, żeby dotrzymać Bogu wierności, żeby realizować Słowo Boże. I tak właśnie tutaj to słowo do tego poniekąd nawiązuje właśnie, do tego, żeby kiedy przychodzą te trudne chwile, kiedy przychodzą te doświadczenia, nie tylko żeby nie tracić wiary i ufności, ale żeby z nich też się radować i weselić, gdyż ta nasza wiara wypróbowywana jest o wiele cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowywane. Ta wiara właśnie, która jest doświadczana, która przechodzi próby i doświadczenia, ma największą wartość. Żadne skarby tego świata nie są w stanie przyrównać się właśnie z wypróbowaną wiarą każdego z nas, bracia i siostry. Każdego z nas. To jest coś, co nie ma porównywalnej wartości na tym świecie. Dlatego powinniśmy doceniać i Panu Bogu dziękować, chociaż wiemy i doskonale i zdajemy sobie sprawę, że to nie są łatwe chwile, to nie są łatwe momenty. I taki jeden moment opisuje Ewangelia Łukasza. Taki pewien test i pewną próbę wiary, którą dzieci na szkółkach przerabiają, myślę, rok rocznie, te historie, które my słyszymy tą historię też nie raz i nie dwa z tego miejsca i pozwolę sobie, bracia i siostry, kolejny raz przypomnieć nam taką bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze znaną właśnie historię z życia Pana Jezusa, wydarzenie z życia Pana Jezusa zapisane w 8 rozdziale Ewangelii Łukasza. 8 rozdział Ewangelii Łukasza od wersetu 22, jak zobaczymy na główek, wszyscy będziemy wiedzieli, o co chodzi, uciszenie burzy. Coś, co, tak jak wspomniałem, może już być dla nas, że tak powiem, osłuchane i możemy sobie pomyśleć, co jeszcze można w tej historii właśnie się dopatrzeć, czego można się w niej doszukać. Znamy ją tak dobrze, czytaliśmy ją wiele razy. Natomiast spojrzałem na nią właśnie ostatnim czasem, zacząłem się zastanawiać, zacząłem się ją analizować kolejny raz w moim życiu i naprawdę odkryłem wiele wspaniałych prawd, wiele wspaniałych rzeczy, które osobiście zbudowały moją wiarę, a myślę, że też, jeśli podzielę się z wami, również i waszą zbudują. Co takiego jest ciekawego? Zanim przejdziemy do tej historii, to chciałem, abyśmy zwrócili uwagę, że przebywał Pan Jezus razem z uczniami, przebywał podczas gdy nauczał, przebywał na lądzie, że tak powiem, w Galilei. Tam prowadził właśnie swoją działalność, tam Pan Jezus ich nauczał. I w pewnym momencie zaproponował coś swoim uczniom. Zaproponował coś konkretnego. To jest opisane w wersecie 22. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. Nie wypłynęli oni sobie tą łodzią tak w celach turystycznych, żeby trochę się odprężyć, zrelaksować, pozwiedzać okolice i pooglądać, jak tam właśnie, jak to wszystko dookoła pięknie wygląda. Nie była to wyprawa taka turystyczna, nie była to wyprawa też na ryby w jakimś takim celu właśnie połowu, jakiejś pracy. Cel był jednak określony. Pan Jezus miał konkretny cel. Co było tym celem? Oni płynęli do krainy Gerazeńczyków. 26 werset mówi o tym. To był cel ich podróży. Przepłynąć na drugą stronę, co też niejednokrotnie jest z tego miejsca wspominane. Pan Jezus miał cel. Tam był zgubiony człowiek. Tam na drugim brzegu znajdował się człowiek, który był opętany. Którego życiem właśnie kierował demon, z którym ludzie sobie nie radzili. Tą historię myślę, że również znamy dokładnie, co się wydarzyło. Więc Pan Jezus miał konkretny plan. Pan Jezus miał konkretny cel, do którego się właśnie udawał, ale nie sam. Zaprosił ze sobą swoich uczniów. Siedli do łodzi, przeprawili się, więc płynęli w tym celu, aby właśnie Pan, może oni nie znali tego konkretnie, dlaczego i po co płyną. Pan Jezus natomiast znał doskonale. Wiedział, kto tam czeka, wiedział, co go spotka, jak to wszystko się wydarzy. Płynął do tego człowieka, aby właśnie go uwolnić i aby przekazać jemu zbawienne słowa. Aby on szedł dalej i rozpowszechniał właśnie tą cudowną wieść, jak wielkie rzeczy uczynił mu Pan. Aby rozpowiadał tam właśnie w swoich miastach, w których przebywał. Więc cel był bardzo znany i bardzo konkretny. I kiedy Pan Jezus tego dokonał, wrócił z powrotem razem ze swoimi uczniami. Wrócił z powrotem do miejsca, z którego wypłynął. I tam miał kolejny cel, bo spotkał go Jair, bo przyszedł do niego Jair i prosił, aby uzdrowił jego córeczkę, która zmarła. W międzyczasie i Pan Jezus kolejnego dokonał właśnie cudu, kiedy powrócił. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, czyli konkretny cel podróży. Konkretny cel, konkretne działanie. Pan Jezus jechał, wiedział, po co jedzie i dlaczego. Ale co się wydarzyło w czasie tej podróży, kiedy odbili od brzegu? Kiedy płynęli? Przepłynęli jakiś fragment, nie mówi Słowo Boże ile, ale kiedy płynęli, mówi werset 23, on zasnął. Pan Jezus zasnął. To mocno Słowo Boże, myślę, podkreśla właśnie w tym fragmencie to, że Pan Jezus zasnął. Był w tej łodzi, ale spał. Płynęli w konkretnym celu. Nagle na tym morzu zaczyna zrywać się gwałtowny wicher, zerwał się na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do Niego i zbudzili Go, mówiąc: Mistrzu, Mistrzu, giniemy. A On, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: gdzież jest wiara wasza? Oni zaś przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jeden do drugich: któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? Któż to jest ten, że i wiatr, i woda im rozkazuje, a one go słuchają? Zdziwieni byli właśnie uczniowie, z kim oni mają do czynienia, kto to był z nimi w tej łodzi, kto ma tak potężną władzę, kto ma tak potężną moc, że może rozkazać wichrowi. Bracia i siostry, wicher, no to jest przecież coś bezosobowe, wicher czy woda, rozkazać, mówić do tego właśnie wichru, żeby się uciszył, do wzburzonego morza mówić, do fal, do wody, żeby się uspokoiły. Kto by tak na to się zdobył? Tylko ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, nasz Pan i Zbawiciel. On ma tę moc właśnie, aby uciszać, aby rozkazywać wszelkim właśnie żywiołom, aby rozkazywać, co mają uczynić. I one to czynią. I są Jemu posłuszne. To jest również ukazana ta moc słowa naszego Pana. Ta moc, kiedy On coś mówi, to ma moc zrobić wszystko, cokolwiek zechce i komu tylko rozkaże. To jest właśnie cudowna moc Słowa Bożego. Ale chciałem, abyśmy się skupili i zobaczyli to, kiedy oni właśnie płynęli. Kiedy Pan Jezus spał, kiedy zerwał się ten gwałtowny wicher, kiedy zaczęło tą łodzią miotać na różne strony, kiedy fale zaczęły ich zalewać, ta łódź zaczęła się wypełniać wodą. Oni byli w niebezpieczeństwie, mówi Słowo Boże, byli bardzo zatrwożeni tym, co się dzieje. Bracia i siostry, uczniowie to, niektórzy przynajmniej z nich byli rybakami. Byli rybakami, którzy znali to morze doskonale, którzy znali doskonale ten zbiornik wodny i niejednokrotnie przecież na nim przebywali i myślę, że niejednokrotnie doświadczyli niejednej burzy w swoim życiu. Że niejedną burzę oni przeżyli i wiedzieli, jak sobie radzić w takim czy w inny sposób. Natomiast jeśli tak doszło, jak tutaj właśnie opisuje Słowo Boże, naprawdę możemy sobie wyobrazić, że było to coś naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo groźnego. I dziwić może ten fakt, że Pan Jezus podczas, kiedy to wszystko się działo, On spokojnie spał. On spokojnie spał. On był gwarancją tego, że dopłyną do celu. On był gwarantem tego, że z Nim nic im się więcej niż się dzieje nie może wydarzyć i nie wydarzy. Niemożliwe było, żeby ta łódź zatonęła z Panem Jezusem. Nie wyobrażam sobie tego, żeby miało się to tak zakończyć. Oni do końca tego nie rozumieli. My rozumiemy, my czytamy i patrzymy z perspektywy 2000 lat na te wydarzenia. Patrzymy zupełnie innymi oczyma, bracia i siostry, ale za chwilę chciałem, abyśmy spojrzeli też na swoje życie. Wtedy popatrzeć jest nam już trudniej. Wtedy już trudniej się patrzy. Patrząc na tą historię, widzimy, jak Pan Jezus sobie spokojnie śpi. Zostaje zbudzony, mistrzu, w innym fragmencie Słowa Bożego, w innej Ewangelii mówi, czy nic się to nie obchodzi, że giniemy. Takimi słowami zaczynają zwracać się uczniowie do Pana Jezusa, czy cię to nie obchodzi, że giniemy. Ty tak sobie spokojnie śpisz, a my tutaj giniemy, my tu walczymy z żywiołem, czy nic cię to nie obchodzi. Wyrwało się właśnie z ich piersi to przerażenie, ten lęk taki i przyszli i zbudzili mistrza. On zbudziwszy się zgromił wiatr, zgromił wzburzone fale, one uspokoiły się. I nastała cisza. Słowo Boże mówi, uspokoiły się i nastała cisza. Coś wspaniałego, bracia i siostry. Wspaniałe przeżycie, wspaniałe doświadczenie, które dało im naprawdę wiele do myślenia. Nam również powinno. Pan Jezus mówi Słowo Boże, że rzekł do nich takie słowa. Gdzie jest wiara wasza? Gdzie podziała się wasza wiara? Gdzie podziało się to właśnie zaufanie? Przecież płyniemy razem. Przecież jesteśmy razem w tej łodzi. Przecież ja jestem razem z wami. Gdzie podziało się wasze zaufanie, bracia i siostry? Powiem tak, fizycznie, no już bliżej nie dało się być Pana Jezusa, prawda? Już bliżej, już bardziej nie można było być bliżej niż w jednej łodzi razem z Panem i Zbawicielem, z tym, który ma wszelką władzę i wszelką moc. A jednak ta obawa i ten lęk przyszedł na ich życie. Jednak ta obawa i ten lęk przyszedł właśnie. Co się dzieje? Przecież giniemy. Zobacz, co się dzieje. Czy nie jesteś zainteresowany? Dlaczego nie reagujesz? Dlaczego nie wstaniesz? Dlaczego nie przerwiesz? Dlaczego nie działasz? Bracia i siostry, tak jak wspomniałem, pomyślałem sobie, jak to bywa w naszym życiu, jak to bywa w moim życiu. Kiedy odbijamy tą łodzią. Wcześniej czytaliśmy w liście apostoła Piotra, że nasza wiara, ona jest doświadczana. Ona jest wypróbowywana w różny sposób. Każdy inaczej z nas to przechodzi. Każdy inaczej innymi rzeczami jest w swoim życiu doświadczany. Zauważmy, kiedy oni byli na brzegu, to tamte burze niewiele mogły zrobić. Łatwo jest się na brzegu schronić. Łatwo jest gdzieś przeczekać i nic. Po prostu wielkiego się nie dzieje. Ale kiedy ta łódź już odbiła od brzegu, kiedy ta łódź już odpłynęła jakiś czas, kiedy już się znaleźli w jakiejś odległości od brzegu, okazało się, że już tak łatwo nie jest. Wtedy to zagrożenie, ono rzeczywiście wygląda dużo inaczej. Wtedy to zagrożenie rzeczywiście wygląda dużo poważniej. Tam na brzegu było spokojnie. Z Spokojnie było jeszcze przez chwilę, kiedy, przez jakiś czas, kiedy płynęli i razem z Panem Jezusem, dopóki On nie zasnął. W zasadzie Słowo Boże mówi, że On zasnął i zerwał się gwałtowny wicher. Więc w jaki sposób gdzieś to powiązane? Czuli się bezpiecznie, widzieli, może rozmawiali, mieli jakiś kontakt ze sobą, ale kiedy Pan Jezus zasnął, wtedy zaszły chmury, morze się wzburzyło, zaczęło wiać, dąć i fale zaczęły zalewać wodę. I wydawało się im, że zostali opuszczeni. Bracia i siostry, pomyślałem sobie, czy nie jest tak w naszym życiu nieraz, że kiedy odpływamy, ja myślę, że takie w ogóle trzy stany można wyróżnić w naszym życiu. Jeden to, że jesteśmy gdzieś na brzegu i jest nam dobrze i spokojnie, niczego się nie obawiamy, no bo co by nie przyszło, to gdzieś łatwa droga, żeby się schronić gdzieś, schować i przeczekać. Drugi stan, kiedy jesteśmy w łodzi, siadamy do łodzi, zapraszamy Pana Jezusa i odbijamy od brzegu. Może jest spokojne, może nie burzy się jakiś lekki może wiaterek, świeci słońce, jest pięknie, można nawet wypocząć, można się zrelaksować, odprężyć. Życie takie nawet sielankowe, powiedziałbym. Nie dzieje się nic złego, wszystko się układa w jakiś sposób. Może nie aż do końca tak, jak byśmy chcieli, bo tak raczej rzadko bywa, ale nie mamy powodów do narzekań. Ale nie mamy powodów do narzekań, a tym bardziej do jakiegoś lęku, a tym bardziej do jakiejś obawy, a tym bardziej do jakiegoś strachu czy przerażenia. Ale jeszcze jest ten trzeci stan, kiedy nagle, bracia i siostry, zaczynają zachodzić chmury, kiedy nagle zaczyna wiać ten wicher, zrywa się wicher, kiedy nagle zaczynają fale tak miotać, że łódź wydaje się, że zaraz się przechyli, odwróci się na drugą stronę, że gdzieś na środku jeziora przyjdzie nam zostać właśnie takimi rozbitkami, że spowoduje właśnie te fale, ten deszcz, ta burza spowoduje to, że łódź się zatopi. Co wtedy? Jak myślimy wtedy, jak reagujemy, kiedy rzeczywiście czujemy, że w naszym życiu dzieje się nie tak, że tą naszą łodzią zaczyna tak na wszystkie strony miotać, że zauważamy, że te fale zaczynają się tak wlewać, że łódź jest prawie pełna i co wtedy? Czy nie zdarzyło nam się czasem wołać: Panie, gdzie jesteś? Panie, dlaczego nie reagujesz? Panie, dlaczego nie przerywasz tego? Już tak niewiele mi zostało. Tak niewiele, bardzo się boję. Jeszcze chwila i zatonę. Czy nie było takiego w naszym życiu, bracia i siostry? Czy nie mieliśmy właśnie takich momentów zwątpienia? Takich momentów, takich chwil, że wydaje nam się, że nie damy rady, że nie przejdziemy tego etapu, że nie przetrwamy tego, że nas właśnie gdzieś to za chwilę tak dotknie, że zaleje. Chciałem powiedzieć takie słowo, które zapisane jest w księdze proroka Izajasza. Jeden warunek, kiedy Pan Jezus jest w naszej łodzi. To jest, uważam, ten absolutny warunek, który powinniśmy spełnić i robić wszystko w naszym życiu, żeby kiedykolwiek wypływamy, gdziekolwiek jesteśmy, żeby zobaczyć, rozglądnąć się, być o tego pewnym, być o tym przekonanym, że w tej naszej łodzi jest z nami Pan Jezus. Niezależnie od tego, co myślimy, czy On reaguje od razu, czy nie reaguje, On się nigdy nie spóźnia, bracia i siostry. W Słowie Bożym nie znajdziemy ani jednego momentu, który by pokazał, że przyszedł Pan Jezus za późno. On nawet z Łazarzem opóźnił celowo swoje przyjście, żeby objawić swoją chwałę, żeby objawić swoją moc i pokazać, że ma moc także właśnie nad śmiercią. Specjalnie coś opóźnił, a wydawało się, że już niepotrzebnie, po co my tam idziemy? Panie, On już cuchnie, mówiły jego siostry. Mówiły, że On już cuchnie. Dla Niego nie był to problem. Dla naszego Pana nie był to problem, więc bracia i siostry, to jest taka nauka dla nas, żebyśmy się właśnie nie obawiali, kiedy Pan jest z nami w naszej łodzi. To ta łódź nie zatonie. Jestem o tym przekonany i Słowo Boże o tym mówi w księdze Izajasza na przykład, w rozdziale 43. Ale mówię ten warunek właśnie, że Pan Jezus w tej łodzi jest, że On się znajduje, że nie wyprosiliśmy Jego, że nie zapomnieliśmy Go zaprosić, że nie zapomnieliśmy Go zabrać ze sobą. I mówi w 43. rozdziale księgi proroka Izajasza naprawdę wspaniałe słowa. Werset 2. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. A gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim Wybawicielem. To są cudowne słowa, które możemy przeczytać właśnie w Słowie Bożym. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, mówi Pan. Gdy będziesz przechodził przez rzeki, nie zaleją cię, a gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Bo ja będę z tobą. To jest właśnie, widzicie, bracia i siostry, widzimy właśnie ten warunek, że Pan jest razem z nami. To co nam może się wydarzyć? Co może się nam wydarzyć? Jak wielkie może przyjść właśnie doświadczenie, kiedy Pan jest z nami? To to, czego możemy być pewni. Jeśli będziemy się Jego trzymać, jeśli będziemy Jemu ufać, jeśli wytrwamy z Nim właśnie do końca, to nas nie zaleje, to nas nie pochłonie, to nas nie pokona. Cokolwiek by to nie było. I w 10 rozdziale Ewangelii Jana, my czytamy, myślę, że równie wspaniałe słowa, w 10 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 28 i 29 mówi Pan Jezus tak: i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chwała Panu Jezusowi. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Pozwolę sobie zmienić formę, bracia i siostry, i powiem: i nikt nie wydrze nas z ręki Pana Jezusa. Kiedy będziemy właśnie w tej Jego dłoni się znajdowali, kiedy my rzeczywiście w tej Jego dłoni będziemy, kiedy my nie pozostawimy naszego Pana, kiedy my nie wyjdziemy poza obszar gdzieś tam właśnie prowadząc swoje indywidualne życie i realizując swoje indywidualne cele, kiedy my nie wyjdziemy poza obszar tej Bożej łaski działającej właśnie, to Słowo Boże daje tą gwarancję. Ono uczy nas tej pewności, uczy nas właśnie tego pełnego zaufania do naszego Pana. I Pan Jezus, zobaczmy, podkreśla to dwukrotnie: nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec, który mi je dał, jest większy nad wszystkich, nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca. Tak mówi Pan Jezus. Najpierw ze swojej ręki, później z ręki Ojca, bo On i Ojciec są jedno. Bo On i Ojciec są jedno. Więc zobaczmy, jak mamy cudowną i wspaniałą gwarancję, kiedy tylko właśnie jesteśmy, znajdujemy się w tej woli Bożej, znajdujemy się w Jego ręku, kiedy On jest z nami w tej łodzi. I może nam się wydawać, że śpi, może nam się wydawać, że nie reaguje odpowiednio tak, jak byśmy chcieli, że nie reaguje w ten sposób, w jaki my byśmy chcieli. Może nam się wydawać, że w jakiś sposób się opóźnia, powinien zareagować wcześniej. Dlaczego tego nie uczynił? Dlaczego tego nie robi? Bracia i siostry, złóżmy całą ufność właśnie w Panu Jezusie. On się nigdy nie pomylił i nigdy się nie pomyli. On się nigdy nie spóźnił i nie przychodził też za wcześnie. On zna najlepiej doskonały czas, dokładnie taki, jaki powinien właśnie się wydarzyć. On trafia dokładnie tam właśnie, w to miejsce, gdzie trafić powinien, i nigdy nie chybi celu. Wierzę, że tak też i w naszym życiu. Ale pod warunkiem, że Pan Jezus będzie razem z nami, że Go nie wyprosiliśmy, że nie odeszliśmy od Niego i że chcemy realizować Jego wolę w naszym życiu. Kończąc, chciałbym jeszcze dwa miejsca Słowa Bożego odczytać. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Tam jest właśnie opisane też o burzach, ale zobaczmy, w jakim kontekście. O burzach, wiatrach, huraganach. W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersecie 25 mówi Pan Jezus: i spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzył na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Przyszły wiatry, przyszedł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, bo był zbudowany na opoce. Pan Jezus mówi tak bardzo mocno, tak bardzo wyraźnie, tak przekonywująco właśnie pokazuje, że każdy jeden właśnie z nas powinien ten swój dom budować, ten mocny, ten solidny fundament, który oprzeć się właśnie całą swoją wiarę, oprzeć na Słowie Bożym, oprzeć na tym mocnym fundamencie, jakim jest wyznanie właśnie naszej wiary, wyznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. To jest właśnie ten mocny fundament. To, jak mocno zagłębiamy się w Słowo Boże, jak głęboko właśnie kopiemy, aby dokopać się i założyć ten właśnie mocny, stabilny fundament, to kiedy przyjdą właśnie burze, kiedy przyjdą wichre, to jest kolejna ta gwarancja. Kiedy my trzymamy się Słowa Bożego, kiedy my mocno właśnie Jego się uchwycimy, mówi Słowo Boże, choć przyjdą deszcze, wzbiorą rzeki, powieją wiatry i to wszystko z jakimś impetem uderzy na ten dom, on się ostoi. On nie runie. Tak przyjdzie, bracia i siostry, też i w naszym życiu. Nasza wiara. Apostoł Piotr, powtórzę jeszcze raz te słowa. Pisze o tym, że wiara, ona właśnie jest, musi być doświadczana, wypróbowywana i cenniejsza jest niż złoto w ogniu wypróbowywane. Więc to są rzeczy, których jeśli jeszcze nie przechodziliśmy w jakimś dużym stopniu, na pewno przejdziemy i będziemy tego doświadczać. Tak jak wspomniałem, każdy w swoim, na swój wymiar, na swoją miarę. Tak Pan Bóg przeznaczył, tak Pan Bóg właśnie prowadzi i działa. I kończąc właśnie, chciałem takie słowa zachęty jeszcze z psalmu 91 odczytać. Takie słowa, które niosą właśnie taką nadzieję, które dają takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, takie poczucie stabilizacji. Kiedy jestem z moim Panem, kiedy żyję razem z Nim tak po prostu, każdego dnia, tak po prostu, oddaję się Jemu, poruszam moje życie w Jego ręce. Kiedy przechodzę każdy kolejny dzień mojego życia razem z Nim, On daje mi wspaniałą gwarancję, daje mi wspaniałą ochronę, daje mi cudowne słowa też błogosławieństwa, zapisane choćby w tym 91 psalmie, końcowe wersety 14 i 15. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. To jest gwarancja, bracia i siostry. To jest cudowna gwarancja naszego Pana. Ponieważ mnie umiłował. Tego, kto miłuje, takim prostym, szczerym sercem Pana Jezusa. On mówi, daje wspaniałą gwarancję. Daje cudowną gwarancję. Dla mnie i dla ciebie, bracia i siostro. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Cóż wspanialszego. Może nam się w życiu przydarzyć, niż taka gwarancja samego Boga Wszechmogącego, który mówi, będziesz mnie wzywać, a ja ciebie wysłucham. Będziesz mnie wzywać, będę odpowiadał na twoje modlitwy. Halleluja. Będę odpowiadał na twoje modlitwy, mówi Bóg Wszechmogący, kiedy mnie będziesz wzywał. I zwróćmy uwagę na ten werset 15. Będę z nim w niedoli, bracia i siostry. To pokazuje właśnie, że przyjdą też takie chwile w naszym życiu. Chwile trudne, chwile prób, doświadczeń, które możemy nazwać niedolą, jakkolwiek, że przyjdą też te chwile, ale Pan mówi, będę również z tobą w tych chwilach, będę z tobą w tych trudnych momentach, będę z tobą w niedoli, ale wyrwę cię z tego i czcią obdarzę, halleluja. To jest właśnie zapewnienie Bożego Syna, to jest ta Boża gwarancja. Długim życiem nasycę go, ukażę mu zbawienie moje. Niech bracia i siostry, chwała płynie naszemu Panu, a my oddajmy Jemu chwałę i podziękujmy Jemu za Jego łaskę i poruczmy nasze życie, poruczajmy nasze serce, oddawajmy się w ręce naszego Pana, niech On będzie uwielbiony na wieki. Amen.